Witam księdza biskupa, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
Cieszę się, że to mnie właśnie przypadł w udziale zaszczyt porozmawiania z biskupem koadiutorem, bo to taką funkcję od 10 marca pełni ksiądz biskup pomocniczy Zbigniew Zieliński.
Owszem, decyzją papieża Franciszka zostałem przeniesiony do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, jako właśnie, jak wspomniała pani redaktor, biskup koadiutor, co oznacza, że jadę wesprzeć w posłudze biskupa ordynariusza Edwarda Dajczaka, a w to może dla niektórych enigmatyczne określenie biskup koadiutor wpisane jest prawo następstwa. Biskup Edward poprosił o taką decyzję papieża Franciszka, który się do tego przychylił ze względu na poważny stan zdrowia. No i wygląda to właśnie w ten sposób, że najpierw wsparcie, pomoc, a potem posługa poprzez prowadzenie diecezji.
To nieporównywalne diecezje, to nieporównywalne obowiązki i pewnie jakiś czas jeszcze zajmie to księdzu, by porozmawiać na ten temat z nami. Natomiast już teraz wiemy, że w powołanie kapłana wpisane jest posłanie i to już po raz kolejny ksiądz takie posłanie musi unieść.
Tak, jest to oparte na mądrości tradycji Kościoła, że jako księża, jako duchowni, biskupi także zmieniamy placówki. To po ludzku wydawałoby się nawet czasami irracjonalne, a na pewno dla wielu z nas bardzo trudne, bo zmienić jednego dnia i ludzi, z którymi się współpracuje, pośród których się mieszka, którym się służy, dla księdza, dla nas, którzy nie mamy rodziny, to jest właśnie i rodzina, i przyjaciele, i współpracownicy. Więc jest to po ludzku dosyć trudne, ale każdy z nas to wielokrotnie w życiu przeżywa i wie, że to jest też nieprawdopodobnie konstruktywne. Kościół nie wymyślił tego po to, by utrudniać życie kapłanom czy biskupom. Jest w tym ogromny sens i każdy z nas wie, że dobrze przeżyte przenosiny przez nas, zaakceptowane, są też bardzo, bardzo inspirujące. One mają także ogromny sens i znaczenie dla ludzi, by właśnie mniej przywiązywali się do księdza, bardziej do jego posługi zwracającej nasze serca i umysły ku Panu Bogu. Na tym to polega.
My oczywiście nie żegnamy się z księdzem biskupem, bo mamy również oddział w Słupsku i jesteśmy na gorąco, trzymamy rękę na pulsie również radiowym w tej właśnie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i słupscy dziennikarze na pewno powitają godnie księdza biskupa na nowym terenie. Ale
nawet już to zrobili, bo miałem okazję spotkać się z nimi podczas kanonicznego objęcia urzędu.
Już to miało miejsce, czyli nominacja i objęcie urzędu i jakby
16
wszystkie obowiązki.
Marca,
tak,
miało miejsce, natomiast wiadomo, że posługa w tej archidiecezji wymaga zamknięcia pewnych obowiązków, posług, więc dokonuje się to z jakimś opóźnieniem. W moim wypadku 16 miało miejsce kanoniczne objęcie posługi, a 2 kwietnia takie liturgiczne objęcie, zainaugurowanie pracy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
To też symboliczne pewnie to, że ksiądz zmienia archidiecezję gdańską na koszalińską w takim dość trudnym momencie, właściwie bardzo trudnym, kiedy nasze umysły, kiedy nasze serca, kiedy nasze działania i działania w tym Kościoła są zajęte zupełnie czymś innym. Jak Kościół zdaje egzamin z pomocy, miłości bliźniego, posługi charytatywnej? Ksiądz pewnie też to obserwuje.
Oceny są pewnie potrzebne i to każdego dnia, tak jak w normalnym porządku, gdy kończymy dzień, każdy praktykujący katolik ma świadomość wartości rachunku sumienia z tego, jak przeżyliśmy kolejny dzień, ale pewnie na takie globalne oceny jeszcze za wcześnie. Natomiast jedno jest pewne, że to pospolite ruszenie, ta emanacja dobra, ona w jakiś sposób też jest efektem miłości chrześcijańskiej obecnej w sercach ludzi. To jest owoc i efekt praktykowania miłosierdzia, dzielenia się dobrymi uczynkami, co podkreśla zwłaszcza Wielki Post, modlitwa, jałmużna, dobre uczynki. Przecież to praktykujemy w szczególnie intensywny sposób w poście czy w adwencie, ale to też przekłada się na to, że gdy przychodzą takie trudne sytuacje jak wojna w Ukrainie, daje o sobie znać to, co w te okresy szczególnych prób i ćwiczeń każdy z nas w sobie wypracował. I teraz Tak to wygląda. Myślę, że trzeba o tym bardzo głośno mówić. Bardzo ważne jest to, żebyśmy się też dzielili dobrymi doświadczeniami, żebyśmy nie dali się wciągnąć w różnego rodzaju frakcyjne walki, także odbywane niestety o zgrozo na kanwie tego dramatu. Bardziej byśmy różnego rodzaju braki traktowali jako wyzwanie do tego, by je udoskonalać i jeszcze lepiej służyć przybyszom za wschodniej granicy. No i co jest ogromnie ważne, byśmy przesadnie się tym nie chwalili, byśmy nie popadali w jakieś hymny pochwalne samouwielbienia, tylko zdawali sobie sprawę z tego, że jest to naturalny odruch serca i pomoc tym, którzy mają dramatycznie gorzej od nas. Dzielimy się tym, co mamy, z tymi, którzy po prostu tego nie mają. Wiemy doskonale jako chrześcijanie, że to działa w obie strony.
To prawda. Jeszcze chciałam, żeby ksiądz biskup na gorąco w jakiś sposób też odniósł się do takich słów, które usłyszeliśmy wczoraj z ust arcybiskupa Wojciecha Polaka, że obudziło się w nas współczucie i solidarność. Trzeba, aby coraz większy napływ uchodźców nie wyzwolił w nas ukrytych pretensji, lęków, rywalizacji o miejsca pracy, nie wzbudził poczucia niesprawiedliwości, na przykład w dostępie do edukacji, służby zdrowia. Tak mówił prymas. To jest słuszna obawa? To są słuszne obawy prymasa Polski?
Na pewno jest to mądre działanie wychodzące naprzeciw ewentualnie budzącym się, mogącym się budzić gdzieś w ludziach uprzedzeń. Jesteśmy aż i tylko ludźmi. Aż to widać, jak bardzo potrafimy pomagać, a tylko ludźmi to też słychać, kiedy począwszy od jakichś przestrzeni publicznych, społecznych, skończywszy na prywatnych, gdzieś dochodzą do głosu jakieś
pretensje
czy jakieś głosy
albo obawy
krytyczne. To ostrzeżenie prymasa Polaka z pewnością bazuje na znajomości ludzkiej kondycji. Przychodzi zmęczenie po pierwszym entuzjazmie, albo na przykład to, co wspomniałem wcześniej, jakieś dają o sobie znać animozje przeciwników politycznych, społecznych, różnego rodzaju opcji czy frakcji. Wobec tak dramatycznego nieszczęścia, jakim jest wojna, agresja i wobec tego, co przeżywają ci, którzy są jej ofiarami, nie mogą dawać o sobie znać takie małostki.
Kończąc już rozmowę, chciałabym przybliżyć się do wydarzenia, na które czekamy w najbliższy piątek. Papież poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Czy to oznacza i czy to może mieć wpływ na losy tej wojny, na losy ludzi, którzy codziennie giną, zdaniem księdza biskupa, realny wpływ?
Absolutnie tak i taka wiara temu towarzyszy. Historia zawierzenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny jest też na to dowodem. Warto sięgnąć i przywołać historię tego zawierzenia. Ono ma swój początek w Fatimie, w objawieniach z 1917 roku. Tamte objawienia odczytywaliśmy w kontekście I wojny światowej, która chwilę po tych objawieniach się zakończyła. Były potem kolejne objawienia w przededniu II wojny światowej, czy potem zawierzenie przez Jana Pawła II Rosji Niepokalanemu Sercu w 1984 roku, w kilka miesięcy później. Zaczęły się przemiany na terenie Związku Radzieckiego, w które mało kto wówczas wierzył.
A dodam tylko, że miało to bezpośredni związek z zamachem na Ojca Świętego w maju.
Zamach na Ojca Świętego 13 maja 1981 roku tylko jeszcze bardziej przywołał Fatimę i prośbę Matki Bożej o zawierzenie Rosji Niepokalanemu Sercu i o modlitwie o jej nawrócenie, bo papież uznał, że nie ma przypadku w tych datach 13 maja 81, 13 maja 1917. I to papieża jeszcze bardziej do tego zmobilizowało i w konsekwencji właśnie przełożyło się to na takie działania. Dzisiaj papież Franciszek w kontekście wojny, która ma miejsce w Ukrainie, tej agresji Rosji na Ukrainę, odczuwa ogromną potrzebę ponownego zawierzenia. Co jest istotą tego zawierzenia, o co prosiła Matka Boża, do czego długo dorastał Kościół. Chodzi o zawierzenie, które dokonuje się w łączności z całym Kościołem na świecie, a wyrazem tego będzie o godzinie 17 dnia w uroczystość Święto Matki Bożej Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, zawierzenie, którego dokonają na całym świecie wszyscy biskupi.
A jeśli to już będzie miało miejsce, jeśli się to już dokona, jeśli papież poświęci Rosję i Ukrainę, to co ja, co my wierni, co parafianie mamy robić? bo to naprawdę coś oznacza dla nas, prawda? I to my możemy mieć też wpływ poprzez swoje działanie, chociażby modlitwę. Ci, którzy się modlą na losy właśnie tej napaści, tej wojny, tego dramatu.
Nie chodzi o to, by dokonało się to dotknięciem czarodziejskiej jednej różdżki jakiegoś człowieka w Rosji, tylko chodzi o to, żeby o ten pokój w Rosji, o jej nawrócenie, modlił się cały świat. Co pamiętając o tym, że modlitwa jest obosiecznym mieczem, modlimy się za kogoś, samemu jeszcze bardziej tego pragnąc dla siebie, sprawia, że jeżeli wszyscy podejmą ten apel, to pragnienie pokoju staje się, w to pragnienie pokoju jest zaangażowany cały świat i wtedy staje się możliwe to, czego nam dzisiaj brakuje, staje się możliwa akcja i reakcja na rzecz pokoju, co jest najlepszym antidotum na wojnę.
Chciałam przypomnieć jeszcze na koniec słuchaczom, ponieważ już za kilka dni, 27 marca w Archikatedrze Oliwskiej odbędzie się pożegnanie księdza biskupa pomocniczego Zbigniewa Zielińskiego, a powitanie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 2 kwietnia. To są takie daty, które też na które czekaliśmy my jako dziennikarze i my jako wierni, bo ważne daty i myślę, że każdy, kto u boku księdza biskupa pracował i z księdzem biskupem pracował i spotykał się z wielką życzliwością, te daty chciałby znać.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za tę życzliwość. Dziękuję też za tę możliwość.
I mam nadzieję, że do
takiego
usłyszenia.
Takiego symbolicznego podzielenia się na temat tych wydarzeń, które przeżywamy. I bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich.